Tak się składa, że z tej przestrzeni, jeżeli chodzi o możliwość i przywilej zwiastowania Bożego Słowa, widzieliśmy się tutaj nie tak dawno. Mogłem tutaj dzielić się w czwartek, ale chciałbym też powiedzieć, że dzieliłem się 2 tygodnie temu słowem. Nie wiem, czy ktoś z was może pamięta? O modlitwie. Super. To dobrze. Bo jeżeli dobrze pamiętacie, to dzisiaj będziemy kontynuować. Zachęcam do tego, abyśmy dzisiaj nastawili nasze uszy na słuchanie. Będziemy kontynuować temat modlitwy. Jeżeli nie byłeś 2 tygodnie temu, jeżeli jesteś dzisiaj pośród nas gościem, a widzę, że jest wielu was i też serdecznie chciałem was przywitać tutaj na tym miejscu, że jesteście dzisiaj z Bożą rodziną zboru Elim w Cieszynie. To przywilej, że jesteście z nami. Weźcie ogrom błogosławieństwa, a także i pozdrowienia do lokalnych społeczności, w których być może jesteście. Chciałbym tak krótko przypomnieć o tym, w jakich aspektach modlitwy poruszaliśmy się 2 tygodnie temu. I tutaj mogę powiedzieć, że gdzieś tam te aspekty dotyczyły tego, jak Duch Święty mi wskazywał pewne rzeczy, które sam przerabiam na przestrzeni ostatnich miesięcy, więc kładłem nacisk na te, a nie inne rzeczy. I na samym początku, 2 tygodnie temu, definiowaliśmy sobie w taki prosty sposób, czym jest modlitwa. I Kościół cały odpowiedział zgodnie, że modlitwa jest czym? Rozmową. Sztuką rozmawiania z Bogiem. Jest rozmową. Bardzo szybko przebrnęliśmy dalej. Czytaliśmy kilka fragmentów, na podstawie których mogliśmy wyciągnąć pewne myśli charakteryzujące modlitwy. Były też myśli dotyczące tego, jak Boże Słowo pokazuje nam, jak modlitwa powinna wyglądać, jakie powinna zawierać aspekty, ale także kładła nacisk na to, jak nie powinniśmy się modlić. Poruszaliśmy się w takich tematach jak modlitwa w ciszy. Nie wiem, czy pamiętacie. Drugi taki temat, modlitwa zgodna z wolą Bożą. Następnie mówiłem o pewnym rodzaju dla mnie bardzo potrzebnej modlitwy, którą jest modlitwa wstawiennicza. To był najbardziej rozbudowany aspekt minionego tematu dotyczącego modlitwy i połączyłem wtedy ten aspekt z wytrwałością, bo z tym się zmaga wstawiennik, tak? Z wytrwałością, aby nie przestać, aby ciągle, cały czas kontynuować to i przejść do przodu w modlitwie. I dzisiaj chciałbym rozpocząć od takiego aspektu jak prośby modlitewne. Jak prosisz? Nie będę tego powielał. Ostatnio mówiłem o modlitwie zgodnej z wolą Bożą. Bóg chce, abyśmy wierzyli, że On słucha i ma moc odpowiedzieć na nasze modlitwy. Amen? Tak jest? Tak jest. I powiedziałem o tym 2 tygodnie temu, że tak naprawdę dojrzała modlitwa powinna zawierać ten aspekt nie co ja chcę, ale co Ty chcesz. Dzieje się w moim życiu, w planie mojego życia, we wszelkich potrzebach, które widzę, których nie widzę, we wszelkich aspektach. Nie co ja, ale co Ty. I wspominałem właśnie o tym, że gdy prosimy niezgodnie z Bożą wolą, to może zdarzyć się tak, że nasza modlitwa jest po prostu nieskuteczna. Do Niego nie trafia. Może chybić. Użyję takiego sformułowania pusty przelot. Ja się w tym rozciągam i się niejednokrotnie tego uczę, czy modlę się i modlę się do Niego, zwracając się o to, co On tak naprawdę chce i pragnie dla mojego życia, czy to są jakieś rzeczy, które wynikają z egoizmu mojego miejsca, danej sytuacji, potrzeb, które nie do końca są tym, co jest związane z Jego wolą. I ja nie lubię używać tego sformułowania, ale jednak właśnie tak powiem, że wydaje mi się, że jest to bardzo ważne. Jest to jeden z gwarantów skutecznej i wysłuchanej modlitwy, bo przecież Boże Słowo nam to tutaj pokazuje. I dzisiaj chciałbym skupić się dalej na kolejnym istotnym aspekcie i myślę, że to, co jest kluczem i kwintesencją każdej modlitwy, to to, aby wiedzieć, jak istotnym elementem jest, aby modlić się z wiarą. aby modlić się z wiarą. Tutaj pewnie już ktoś z was zastanawia się, w jakim kierunku dzisiaj pójdziemy. Za chwilę się o tym przekonamy. Wiara jest kluczowym elementem całego naszego życia, rozkładającym się w życiu wierzącego na wiele dziedzin i na wiele aspektów. I tutaj chciałbym zacząć od fragmentu z listu do Hebrajczyków. Tu w ogóle, Dorota, wydaje mi się, że mam za dużo fragmentów, więc będę ciął najprawdopodobniej. Będziemy sobie jakoś tam radzić. I jest to 11 rozdział, wiersz 4. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i nagradza tych, którzy Go szukają. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, który przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i nagradza tych, którzy Go szukają. Zły odnośnik? Zły. Szósty. Też mi się tak wydaje, że to będzie szósty. Dzięki. Początek. Chcesz się podobać Bogu? Musisz wierzyć, że On jest. Musisz wierzyć, że On jest. Musisz akceptować Jego jako byt, jako ducha przez twoją wiarę. Bo namacalnie Go nie widzisz, ale to wiara i zaufanie jest tym, które potrafią stwierdzić, że On jest. I musisz uwierzyć, że jeśli On jest i w Niego wierzysz, to On nagradza wszystkich tych, którzy Go szukają. I przez to również może nagradzać ciebie w twojej modlitwie. Chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Marka, 11 rozdział, wiersz 24. I brzmi on tak. O, tu się będzie zgadzać. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Początek jest pewnością tego, że jaką powinienem charakteryzować się cechą? Wiarą. Po prostu wiarą. Tą pewnością wynikającą z tego, że wierzę. Wierzcie, że otrzymaliście już wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. To jest rozciągające. Nie wiem, czy kogoś z was to rozciąga. Mnie to rozciąga bardzo mocno w każdą z możliwych stron. Boże Słowo zachęca mnie do tego, idzie tak mocno daleko, gdy mam swój czas z Bogiem. Bez względu na to, odnosiłem się do tego 2 tygodnie temu, czy to jest cicha komora, czy to jest czas, w którym jedziesz w samochodzie i się modlisz się o jakieś rzeczy, masz te swoje prośby, które ciśniesz przed Panem. Na początku musisz wierzyć. Przychodzisz tak po prostu, wierzysz, że to się musi wydarzyć. A to nas rozciąga dalej, bo Pismo nam mówi, wierzcie, że to, o co właśnie prosisz, z czym do mnie przychodzisz, już masz. Jest to możliwe bez włączenia w tym aspekcie wiary? No wydaje mi się właśnie, że nie. I to mnie bardzo mocno rozciąga, bo się tego uczę, że mój Ojciec w niebie jest dobry i zna każdą faktyczną moją potrzebę. Bez wypowiadania tak naprawdę słów, On wie, czego ja potrzebuję, ale wierzę, że lubi i oczekuje, abym ja do Niego przychodził i modlił się i przedstawiał Mu swoje prośby. Dalej tutaj mamy napisane, a gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Ciekawy element, który jest zaraz po tym wprowadzony. Czyli myślę, że w taki prosty sposób, jeżeli zastanowimy się nad tym fragmentem, tą dalszą częścią, która tutaj się dzieje, gdy używając tego zwrotu dążymy do efektywnej, owocnej, skutecznej modlitwy zmierzającej do celu, czyli widzenia tego, o co się modlimy, że to się wydarzy, daje nam też konkretną wskazówkę. Nie pozwól, aby w twoim sercu było coś, co może zablokować tą modlitwę. Istotnym, ważnym jest to, co się tutaj dzieje. Być może w relacjach z ludźmi. Ja to przerobiłem. Bardzo mocno oponowałem przed tym, aby komuś przebaczyć. Na tyle mocno, że to moje oponowanie było z perspektywy czasu na tyle niedojrzałe, bo wiecie, brak przebaczenia jest karą dla nas samych. Nie wiem, czy to przerabialiście. Brak przebaczenia jest karą dla nas samych. Czasem pozbawiamy się Bożego błogosławieństwa, bo nie potrafimy przebaczyć. 2 lata mi zajęło przebaczenie jednej osobie. I w tym czasie, dopiero później to też połączyłem, modliłem się o coś długo i to się nie wydarzało. I czasem w takiej bezsilności zastanawiałem się, czy faktycznie modlę się z Jego wolą. Wydawało mi się, że to jest takie naturalne, że On tego chce, aby to wydarzyło się w moim życiu. I po tych 2 latach właśnie dostałem takie słowo, że muszę załatwić pewną przestrzeń, którą On widzi, a ja ją próbuję wypierać. I On mi da, o co się modlę, bo to faktycznie jest zgodne z Jego wolą, ale jest coś do załatwienia. I tak się stało, że udało mi się przebaczyć. Rozmawiałem z tą osobą nawet. Po prostu. Wyszedłem ze swojej strefy komfortu, nie tylko modlitwa, nie tylko myśli, ale po prostu powiedziałem coś. I to później poszło. To, co się modliłem, się spełniło. I to jest taki przykład indywidualny. Nie chodzi też o to, żebyśmy nanieśli tutaj coś takiego, że a, moja modlitwa nie dociera do Boga. Zapewne będę szukał w sobie wszystkich teraz relacji, gdzie, co i jak wczoraj Andrzejowi nie powiedziałem cześć i tak dalej. Myślę, że mnie rozumiecie, że to nie o to chodzi. Tu chodzi o coś grubszego. Tu chodzi o coś zdecydowanie grubszego. I chciałbym przejść do kolejnej historii. Ona jest również zawarta w Ewangelii Marka. Pamiętacie tą historię, gdzie przychodzi człowiek ze swoim synem, który miał ducha niemego? Do kogo on się najpierw zwraca? Przychodzi najpierw do uczniów, tak? Przychodzi najpierw do uczniów, spotyka się z nimi i prosi ich o reakcję, prosi ich, aby coś z tym zrobili. Czy się udało? Nie udało się. No właśnie. A dlaczego się nie udało? Jezus mówi o tym dalej we fragmencie Marka, 9 rozdziale, wierszu 19. O rodzie bez wiary, jak długo przy was będę, jak długo będę was znosił, przyprowadźcie go do mnie. Dlaczego ta reakcja Jezusa jest w pewnym sensie tak mocna? Bo zwraca on uwagę na kluczowy element każdej naszej modlitwy, czyli na aspekt wiary, na tą bazę, na tą podstawę, na której budujemy każde nasze wołanie do Pana. Wiecie dobrze, że tam finalnie, na koniec, on jeszcze mówi o tym, że dołącza pewien aspekt. Jakie 2 ważne aspekty, pamiętacie? Tak, tak, dokładnie. Modlitwa połączona z postem. Ale wierzę i jestem przekonany, że to wszystko dzieje się przez wiarę. I gdy ten człowiek przychodzi do Jezusa, prosi go o pomoc. Zrób coś, jeśli możesz. Pomóż nam. Pomóż nam. Jesteśmy w akcie desperacji. Ja nie wiem, co mam z tym dzieckiem robić. I co słyszy? Wszystko jest możliwe dla wierzącego. 9:24. Co się dzieje? Co odpowiada ojciec? Ojciec chłopca natychmiast wykrzyknął: wierzę. Zarać memu niedowiarstwu. To jest ciekawy aspekt, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. Najpierw mówi, zachęcony tym, co powiedział Chrystus, czyli wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy, no to jeżeli dla wierzącego jest możliwe, no to on leci wabank i mówi: wierzę. A zaraz potem dodaje: pomóż mojemu niedowiarstwu. To w jakim on jest w czasie, miejscu, przestrzeni, poziomu swojej wiary? Ja też się rozciągam. I wierzę w to, że tutaj widzimy zjawisko takie jak wzrastająca wiara u tego człowieka. Nie wiem, czy słowo to wypowiedziane na początku wierzę faktycznie od razu oznaczało, że on jest w 100% gotowy i w to wierzy. Ale dalej tak szczerze mówi: pomóż mojemu niedowiarstwu. Jezus go nie odrzucił. To nie oznacza to, że dzisiaj powiem, jeżeli wahasz się w pewnych przestrzeniach, jeżeli nie widzisz, że w 100% wierzysz, to jest tak bardzo źle. Zachęcam cię do tego, niech twoja wiara wzrasta w każdym możliwym czasie i elemencie twojej modlitwy. A zmagamy się z tym, bo przechodzimy przez coś tak zwanego, potocznie mówiąc, jak życie, tak? Ulegamy zniechęceniu w różnych dziedzinach naszego życia, nawet w aspektach modlitwy. Ja czasem przychodzę bezsilnie, klękam przed Panem i mówię, dopomóż mi wierzyć w to. I przychodzi mi na myśl często właśnie ta historia tego człowieka, który zadeklarował wiarę, po chwili mówi, pomóż mojemu niedowiarstwu. I on może to zrobić. I uzdrowił jego syna. Tak czy nie? Amen. Uzdrowił jego syna. Dalej, kolejna Ewangelia, tym razem Łukasza. To jest historia o wdowie, która naprzykrza się pewnemu sędziemu. Znacie ten temat. Ona jest, ja to ujmę tak, tak wytrwała w tym, co robi. Że co się dzieje? Ten sędzia w końcu postanawia wziąć ją w obronę. I tylko tyle powiem, jeżeli chodzi o tą historię, bo chcę się skupić na wierszu 7, który brzmi tak, 18 rozdział, wiersz 7 Ewangelii Łukasza. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Myślę, że to jest trudny element, bo sam się w tym bardzo rozciągam. I na przestrzeni chyba ostatniego roku dość sporo mówię o tym, aby wierzyć. Nie tylko w modlitwie, ale we wszystko, co się dzieje w twoim i w moim życiu, w każdym aspekcie. Aby wierzyć w Niego, że On może daleko więcej uczynić niż to, o co ty prosisz i czego oczekujesz. Czy to jest wyssane z palca, czy to jest ulokowane w jakimś fragmencie Bożego Słowa? Tak, jest ulokowane. O ile dobrze pamiętam, to jest list do Efezjan. To jest mocne. On może daleko więcej uczynić niż to, o co ty prosisz. Ale do tego jest potrzebna wiara. Do tego jest potrzebna wiara. Ja się czasem właśnie sam weryfikuję. Gdy rozmawiam z Panem, to tak zdarzyło mi się kilka takich modlitw. Użyłem tego sformułowania. Niekoniecznie przez was może być ono lubiane. U mnie się to bierze z kręgli, bo ostatnio byłem też na kręglach i mi się to przypomniało, czyli tak bardzo czasem chcę trafić w te kręgle, że robię pusty przelot. I kilka razy zauważyłem, że modlę się o coś, ale naprawdę męczę się i widzę, że te słowa, które ja wypowiadam bezpośrednio do Niego, nie mają wiary. To jest szczere, żeby się przyznać przed samym sobą i przed Panem. Po prostu nie mają wiary. Czasem z tego powodu też po prostu pokutowałem i mówię, Boże, wychodzę, daję sobie 15-20 minut, wchodzę tutaj na to spotkanie z Tobą jeszcze raz. Widzisz, co się ze mną dzieje, ja wierzę, że Ty jesteś tym, który może wzbudzać ten element do mnie cały czas, który może go pobudzać, aby ta wiara wzrastała, bo to jest istotne, bo to jest naprawdę ważne. I w miniony czwartek poruszałem się w takim temacie dotyczącym, tu już ktoś mówi, czyli był i pamięta, wdzięczności i dziękczynienia jako tych, które prowadzą do radości życia z Bogiem. I wierzę też, że Boże Słowo nam daje jasne wskazówki w wielu fragmentach na przestrzeni całego Bożego Słowa, że nasze prośby modlitewne powinny być połączone z wdzięcznością i z dziękczynieniem. Nie wiem, czy wam się tak udało, mi się tak nigdy nie udało. Bóg nie jest automatem, do którego wrzucasz dychę i od razu wyskakuje, co chcesz. Czasem się zdarza. Naprawdę Pan bardzo szybko odpowiada. Też tego doświadczyłem. Zakładam, że ktoś z was pewnie też tak miał. I chciałbym tutaj przeczytać kilka fragmentów. Zacznę od listu do Filipian, 4 rozdział, wiersz 6. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Prośba połączona z wdzięcznością. To jest naprawdę dobre połączenie. Taki przykład z życia małżeńskiego. Możesz o coś poprosić swoją żonę, przy okazji podziękować za to, co robi, za to, że dostrzegasz pewne przestrzenie życiowe, w których ty może odpuszczasz, a ty to widzisz i ty ją chcesz teraz docenić, bo ją kochasz. Poprosisz znowu o coś jeszcze i powiesz, proszę cię o to i to jest mega wspaniałe, że robisz to, że jesteś taka, że tak się zachowujesz, że w tym się tak poruszasz. A możesz zrobić zupełnie inaczej. Tak jak mówiłem w czwartek, wejdziesz do domu, nie zauważyłeś, że twoja żona posprzątała całą kuchnię, zrobiła obiad, dzieciaki czekały na ciebie, żeby pokazać ci, że sprzątnęli twój pokój, wszystkie książki na biurku, poodkurzali ci kanapę i możesz tak po prostu obok tego wszystkiego przejść do tego i powiedzieć, że wiesz, chciałbym, żebyś zrobiła to, to i tamto. I wtedy tylko takie oczy. Serio? Naprawdę? Chcesz, żebym coś zrobiła dla ciebie, ale nie widzisz tego dzisiaj, co zrobiliśmy razem dla ciebie? Widzisz to, czy nie widzisz tego? To działa w dwie strony. To działa w każdą możliwą stronę, w relacjach z ludźmi. I wierzę, że Bóg tego od nas oczekuje, bo mówi w każdej sprawie, gdy się modlicie, a jesteśmy w temacie modlitwy, prośby modlitewnej i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Z wdzięcznością. Nie jakiś zwariowany frustrat, który teraz będzie mówił, bo to, bo tamtego nie ma, bo to, bo na to jestem zły, bo tamto. On też tak naprawdę zasługuje na szacunek w tej rozmowie. Tak? Wydaje mi się, że tak. Na początku, co jest istotne, przestań się martwić o cokolwiek. Wiecie, chciałbym być dobrze zrozumianym. Czy my nie możemy się martwić? Czy jednak chodzi o to, że zamartwianie może być bardzo poważnym problemem dla ciebie i dla mnie? Ze względu na ilość rzeczy, które dopuszczasz tutaj, do tego ośrodka, do głowy, do myśli, które zaczynają cię przenikać i nie widzisz nic innego w pewnym momencie, tylko to, tamte braki, te potrzeby. Jeżeli tak jest, pozwoliłeś sobie na to, że to tobą zawładnęło, to jak chcesz w tej modlitwie przyjść i prosić z wdzięcznością? Ciągle widzisz brak, ciągle widzisz deficyt. Ja mam pewne braki, ty masz pewne braki. Pytanie, jak na nie patrzymy, jak je definiujemy, ale wierzę, że w taki dobry, Boży sposób, bo on mówi, nie troszcie się, tak? O dzień jutrzejszy. Ten sam Bóg, który jest w stanie policzyć wszystkie włosy na wszystkich głowach, które tutaj siedzą. Ten sam Bóg, który przyozdabia lilię. Ten sam Bóg, który troszczy się o to wszystko, co jest na zewnątrz. Tak? Ten sam Bóg. Złóż na Niego Jego troskę. Nie oznacza to, że będziesz ignorantem i Panie, wywaliłem, jestem wolny. Jutro w poniedziałek wchodzę z taką lekkością, nie ma żadnych problemów, żadnych potrzeb. Nie o to mi chodzi, chyba mnie rozumiecie. I pierwszy list do Tesaloniczan, idziemy dalej. 5 rozdział, wiersz 18. Mówi tak. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Poruszałem to w czwartek, więc jeżeli masz ochotę, chcesz tak jakby spojrzeć na ten temat w kwestii dorzucenia do tej modlitwy połączonej z wdzięcznością i z dziękczynieniem, to ja tego tutaj też mocno teraz nie będę rozszerzał, ale tam było kilka, wierzę, że ciekawych myśli. Jak ta usługa pojawi się na naszym kanale na YouTubie, możesz tam po prostu zerknąć. Psalm 92. Napisałem sobie, oddaję ducha wdzięczności. To jest chyba, Dorotka, drugi wiersz, bo ja ci nie podałem, o ile dobrze pamiętam, albo trzeci. To jest początek. Psalmista kieruje w nim takie oto słowa. Zgadza się. Dobrze jest dziękować Ci, Panie, i wielbić Twoje imię, o Najwyższy, ogłaszać Twoją łaskę o poranku i Twoją wierność nocą. Dobrze jest, Panie, o Najwyższy, o Stwórco, mój Królu, Panu i Zbawicielu, wielbić Twoje imię, ogłaszać Twoją łaskę. Po tym też mówiłem, jak często dziękujesz nie za rzeczy, nie za osoby, ale za łaskę, która wypływa z tego, co się wydarzyło na krzyżu. Za łaskę i za miłość, dzięki której dzisiaj jesteś tutaj. Jeżeli powierzyłeś swoje życie Chrystusowi, uwierzyłeś w dzieło krzyża i odkupienia tego, co zrobił dla ciebie, to jest petarda. To jest kosmos. To jest łaska i miłość płynąca z krzyża. Jak często za to dziękujesz Chrystusowi. Przytoczyłem wtedy też fragment, który mówił o tym, że mamy wszystko, bo boska Jego moc obdarzyła nas wszystkim do czego? I pobożności. Czyli w skrócie dziękuję za Niego. Jezu, bo Ty jesteś wszystkim tym, co jest potrzebne, żebym mógł prawdziwie żyć i być spełnionym człowiekiem. To jest najcenniejsze, co mam, co posiadam. To po prostu Ty. Zamykam ten pierwszy aspekt dotyczący próśb modlitewnych, czyli to, jak prosisz. I robiłem tutaj dość silną nakładkę dotyczącą wiary. I szlifujemy się w tym temacie. Jesteśmy w szkole wiary Chrystusa. Każdy z nas, biegnąc tutaj na ziemi, w drodze swojego życia, w różnych sezonach doświadczałeś wzrostu wiary, spadku wiary, a może kryzysu wiary, bo w takim miejscu możesz się znaleźć. Ale zachęcam ciebie, gdziekolwiek jesteś, staraj się o to. Próbuj dbać o to. Ładuj się poprzez Boże Słowo. Formy modlitwy, które może ona przybierać. Czy chodzi o to, abyśmy w modlitwie i jej jakiejś formie dzisiaj uznali z tego miejsca jedną, jedyną opcję, która doprowadzi nas do zwycięstwa, do spełnienia każdej modlitwy? No chyba nie. Nie chodzi o to. Bo tak jak jesteśmy różni, bo różnorodność Kościoła jest jego cechą, elementy mojej duchowości, każdego z was są i spójne, i różne, tak najprawdopodobniej forma naszej modlitwy jest podobna, ale też również się różni. Chciałbym tutaj dać przykład ze Starego Testamentu kobiety, która mnie w tej przestrzeni rozciąga i porywa. Jest to modlitwa Anny, zawarta w pierwszej księdze Samuela, pierwszy rozdział, wiersz 13. Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca, poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana. Heli odezwał się do niej, dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina. Anna odrzekła, nie, panie mój, jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Ja wylałam tylko duszę moją przed panem. Wow. Modlitwa, która przybiera formę wylania duszy przed Panem dla kogoś zewnętrznego, dla takiej persony, którym był kapłan Heli, on tego nie widział na początku. Dla niego to mógł być bełkot pijanej kobiety. Rozumiecie to? Jak bardzo czymś niebezpiecznym jest to, aby ocenić czyjąś formę modlitwy. Nie szedłbym w tym kierunku, aby wskazywać komuś, ja się tak modlę, tak ma być, jak ja się modlę. Bardziej, hej, w moim życiu to tak funkcjonuje, ja staram się robić to tak, tak tego doświadczam, widzę pewnego rodzaju rezultaty, nie wiem, jak jest u ciebie. Jeżeli jesteś otwarty, może wypróbuj to, co u mnie działa, to może zadziałać, ale nie musi. Nie krępuj się też tym, że ja tak robię, a ty tego tak nie robisz. To jest niesamowita modlitwa. Modlitwa podobna do kobiety, która miała bełkotać, gdyż była pijana. Naprawdę mnie to dotyka i naprawdę mnie to porywa. Modlitwa wylania duszy przed Panem. Czyli jest to jedna z możliwych form modlitwy, której być może dostąpiłeś już w swoim życiu w jakichś okolicznościach, które spowodowały, że po prostu wylałeś całą duszę przed Panem. Inny aspekt, inna forma. Psalmista w psalmie 18, wierszu 6 kieruje takie słowa. Już oplatały mnie powrozy śmierci, rzeki bezprawia wzmagały mój lęk, już zaciskała się pętla świata zmarłych, wpadłem w śmiertelną sieć, lecz w tej niedoli zawezwałem Pana, zacząłem wołać do mojego Boga, a On usłyszał ze swego przybytku, dotarł do Niego mój krzyk. Ze względu na różną sytuację, różne okoliczności, te parametry, w których jesteś, mogą czasem decydować o konkretnej formie modlitwy, tak? Sytuacja Anny, która chciała mieć tego upragnionego, jedynego potomka, spowodowała, że w modlitwie zaczęła wylewać swoją duszę. I to było dla niego miłe. Ale psalmista ma takie okoliczności związane z tym i z tym. Woła do Pana, zawezwał do Pana. I co jest tutaj niesamowite? On usłyszał jego głos. Dotarł do niego jego co? Krzyk. Jego krzyk. Kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy dwóch wierzących. Właśnie weszli na temat modlitwy i mówią, jak to jest u mnie. I ten drugi mówi, a ja ci powiem, jak to jest u mnie. Jeden mówi, no ja to wiesz, gdzieś tam właśnie staram się znaleźć jakieś tam pomieszczenie w domu, czasem to nawet jest garaż, piwnica, żebym był sam, żebym mógł się modlić i gdzieś tam wylewam te słowa przed Panem. Często robię to w takim unormowanym tonie. I ten drugi człowiek mówi, to ty nie krzyczysz? A ja to znowu muszę wyjść, bo mi moi mówią, że tak, ciągle krzyczę, żebym wyszedł z domu. Najlepiej, żebym poszedł do lasu na spacer i tak dalej. On się dziwi, to ty nie krzyczysz? A tamten może się zastanawiać, to można krzyczeć? Tak, można krzyczeć i nie trzeba krzyczeć. Rozumiemy to? Tak? Ale może czasem będziesz musiał nadepnąć. Może czasem będziesz w takim stanie swojego ducha, że będziesz widział tylko tą opcję, że będziesz nacierał do przodu w tej modlitwie i będziesz krzyczał. I powiesz Panu, będę cały czas krzyczał, dopóki moja modlitwa, tak jak psalmisty, nie dotrze do przybytku i nie usłyszę, że ona dotarła, a Ty odpowiesz. Jedno i drugie jest dobre i wspaniałe. Ale być może nie byłeś jeszcze w takich okolicznościach, żeby po prostu krzyczeć, żeby sobie wykrzyczeć. Bo Dawid nas tym rozciąga w psalmach, tak? Ile tam jest emocji, ile tam jest euforii, ile tam jest wolności, wylewania całego siebie w tych uczuciach, w tych emocjach. A po chwili czasem zmienia się. Frustracja, irytacja, żal w modlitwie. Czy czytamy to w tych psalmach, gdzie Dawid odbiera wskazówkę od Pana i on mu mówi, wiesz, to pierwsze jest okej, ale z tym drugim mam problem, bo przesadziłeś. Nie, bo on był takim samym człowiekiem jak ty i ja, złożonym z uczuć i emocji, które Pan lubi, żebyśmy przed nim je wylewali. Idziemy dalej. Bardzo króciutko o aspektach formy. Więc tutaj nie ograniczałbym siebie i was i pozwolił sobie na dozę rozciągnięcia i jak najbardziej tolerancji, że wszystko jest dobre. Że wszystko jest dobre. I czasem może warto wypróbować czegoś, co ktoś mówi, ale też nie narzucajmy, jeżeli nie musimy. Ja wierzę, że rozmowy mogą nas ubogacać do formy naszej duchowości, jeżeli jesteśmy w stanie w fajny sposób o tym pogadać. Hej, spróbuj tego, zobacz, za 2-3 tygodnie pogadajmy znowu, może coś się zmieniło, może nie i tak dalej. Mówiłem 2 tygodnie temu o tym, że chciałbym skupić się na elemencie słuchania Bożego głosu, bo z tym czasem może być dysonans. Jak to jest z tym słuchaniem Bożego głosu? Czy Bóg faktycznie przemawia do ludzi? Czy Bóg jest w stanie powiedzieć coś do człowieka? Ja wierzę, że ten, kto oddał swoje życie Chrystusowi i zamieszkał w nim Duch Święty, jest powołany do tego, żeby słyszeć Boży głos. Ale też widzę Boże Słowo, które pokazuje sytuację, że byli ludzie, którzy w żadnym wypadku nie znali Boga, a również słyszeli Jego głos. Bo On próbuje nieustannie 24 na dobę, tak, powiem to świadomie i z premedytacją, 24 godziny na dobę podejmuje próby mówienia do Ciebie. Używa tutaj różnych przestrzeni. Wiecie, że On jest lepszy niż Wi-Fi? Bo najlepsze Wi-Fi się kiedyś straci ze względu na zasięg. A Jego zasięg, jak poleci, to leci i nie ma końca. Problemem nie jest z Bożym zasięgiem. Czasem problem jest to, czy potrafimy zdefiniować, czym jest Boży głos. I też się tego uczę, bo byłem w różnych miejscach w życiu, w którym ktoś przychodził na nabożeństwie i mówił: ostatnio słyszałem, jak Pan mi powiedział, ostatnio to, a ja myślę, co jest z tymi ludźmi nie tak? Oni ciągle słyszą Pana, a ja nie zawsze. A ja nie zawsze. Czy to oznacza, że coś z Tobą jest nie tak? Nie, bo zdarzają się momenty w naszym życiu, w którym czasem Go mniej słyszymy, a czasem jesteśmy w tej podróży i uczymy się rozpoznawać Jego głos na podstawie tych różnych przestrzeni. Bo przeważnie On komunikuje się przez co? Przez to. To jest Jego głos wyrażany przez natchnioną księgę, przez Ducha Świętego, tak? Komunikuje się z Tobą codziennie przez to. Również robi to indywidualnie przez cichy, wewnętrzny głos kogo? Ducha Świętego. Może robić to również dalej indywidualnie przez co? Przez sferę Twoich myśli, gdzie nauczyłeś się lub uczysz się odcedzać to, czy to jest to, na co ja wpadłem, czy ewidentnie wiesz, że ta myśl, która wpadła, ty jej w żadnym wypadku nie wymyśliłeś, ale to Duch Święty wskazuje ci i mówi do ciebie, komunikuje coś przez twoje myśli. Jakie są jeszcze inne formy? Sny, wizje, obrazy. Jest to biblijne? Jest to biblijne. Chciałbym to udowodnić. I to, co jest dla mnie istotne i ważne, to Duch Święty traktuje nas jak indywidualnie. Nie zrób sobie teraz jakiegoś jarzma, że do Basi, do Eli i do Miriam mówi w taki sposób, w tych przestrzeniach, tak się porusza i że on musi do ciebie mówić dokładnie tak samo. Nie, bo czasem może używać tych różnych nośników. Bo każdy z nas jest inny. Inaczej jesteśmy wyczuleni. Może inaczej podejdzie do ciebie w pewnych przestrzeniach. I kilka fragmentów. Tu na początku będzie nam łatwo, bo poruszamy się w dziejach. Dzieje apostolskie 8:29. Duch powiedział Filipowi: idź, przyłącz się do tego rydwanu, i czytał proroka Izajasza. Tak najbardziej właśnie byśmy chcieli, żeby Bóg mówił tak po prostu po polsku. Wszystko na to wskazuje, że on nie jest Polakiem. Nie będę określał jego narodowości dalej. I wiecie, czy on może mówić po polsku? Tak, może mówić po polsku, kierując pewne słowa do ciebie. Ale czy to jest jedyny język, którym się posługuje? No nie. Ale tak fizycznie i namacalnie raczej nie stanie tutaj właśnie koło i będziesz słyszał całe dźwięki, dialogi, zdania. Zdarza się. Ale co bym chciał tutaj powiedzieć? On jest niesamowity w sposobie swojego poruszania. Uczymy się tego każdego dnia. Nabieramy pewności w doświadczaniu, elastyczności, rozpoznawaniu tego, co on mówi. I tutaj Filip od razu wiedział, że to był jego głos. Dlatego zastosował się do tego, co mu powiedział. Rozdział dalej, 9, wiersz 3 i 6. To jest fajne spotkanie. Wtedy jeszcze Saula. Gdy był w drodze do Damaszku i już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba. Padając na ziemię, usłyszał głos: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytał. Tak tam jest? Czyli on nie wiedział, kto przemówił. Ha! Niesamowite, co? On nie wiedział, kto przemówił. Wiedział, że ktoś do niego przemawia, zwrócił się do niego, Panie, ale nie wiedział tak naprawdę, kto to był. Może to był pierwszy raz, gdy słyszał głos Syna Bożego. Kim jesteś, Panie? Zapytał. Jaka odpowiedź? Ja jestem Jezus, usłyszał, którego Ty prześladujesz. Powstań jednak, wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz robić. I dokładnie zastosował się do wskazówek, które usłyszał. Dalej, wiersz 10, 11 tego samego rozdziału 9. W Damaszku natomiast mieszkał pewien uczeń, miał na imię Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu. Ananiaszu, jestem, Panie, odpowiedział. Wstań, polecił mu Pan. Idź na ulicę prostą i w domu Judy odszukaj człowieka imieniem Saul. Pochodzi on z Tarsu, właśnie się modli. Mówiłem o przemawianiu Boga do nas na różne sposoby, w modlitwie, w ciągłości relacji dnia z Nim, bo jest czas, w którym rozmawiamy i czekamy na odpowiedź. Czasem się uweźmiemy, że poświęcisz pół godziny i musisz na 100% usłyszeć, a nie bierzesz do siebie tego, że za 2 godzinki skończyłeś, obracasz się w domu z żoną, tak jak ja modliłem się po raz kolejny o to, jakie zastosować zmianie w grupie domowej, bo widzę, że już coś nie pykło i ludzie się męczą. Po 2 godzinach rozmawiamy z Klaudią w kuchni i ona nagle do mnie mówi: musisz coś zmienić w grupie domowej, nie możesz ciągle nauczać, zaproś do tego ludzi, zrób cykl. Że co? Duch Święty przemówił przez moją żonę. Duch przemawia przez inne osoby i to jest to, czego najbardziej się boimy. Tak? Tak chcemy słyszeć Boży głos. Ale gdy On przychodzi, gdy On przemawia w postaci innego Bożego dziecka, które ma tego samego ducha, który jest zdeponowany w tobie, nagle widzimy problemy, nagle podważamy to, czy Pan do mnie powiedział przez ciebie? No ja mam z tym problem, bo w wielu przypadkach On tak do mnie mówi. No i to mnie rozciąga, bo no właśnie, żeby nie zdyskredytować posłańca, to jest kluczem, to jest istotą. I tutaj Ananiasz od razu powiedział: jestem, Panie. Pan przemówił do niego w czym? W widzeniu. Może to być element przemawiania, słyszenia Bożego głosu w twoim życiu. On od razu zdefiniował, kto mówi. Jestem. Jestem, Panie. Przeskoczymy do następnego dorodka, 10 rozdział, wiersz 3. To jest fajny aspekt. Ja lubię bardzo setnika Korneliusza, bo ten człowiek rozwala system w Dziejach Apostolskich. Pewnego popołudnia, około godziny 15, zobaczył w widzeniu w sposób bardzo wyraźny Bożego Anioła. Anioł podszedł, przemówił: Korneliuszu, Korneliuszu. Korneliusz, wpatrzony w niego, przestraszył się, zapytał się: co się stało, Panie? Twoje modlitwy oraz twoje datki, odpowiedział anioł, sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Teraz więc poślij swoich ludzi do Joppy, sprowadź stamtąd niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Poznajemy setnika Korneliusza jako człowieka bogobojnego. Patrzcie, Pan też do niego przemówił w widzeniu. Jasno. On już ten głos musiał słyszeć, bo też odpowiedział w jakiś sposób do niego. Tak? I pierwsza księga Samuela, 3 rozdział, wiersze od 2 do 10. Nie będę czytał całości, mamy za 20:12. Jeżeli dzisiaj kontynuujemy temat modlitwy, dobrze byłoby przejść do części praktycznej. Za chwilę, gdy będę kończył, będę zapraszał was, drogi Kościele, do tej przestrzeni, która jest tutaj, ale o tym za kilka minut. Fajna sytuacja. Bóg pokazuje, że od małego szuka kontaktu z człowiekiem. Bóg pokazuje, że wszelkimi możliwymi sposobami chce przemawiać już do tych najmniejszych, do naszych dzieci, do nas jako maluchów. Być może pamiętasz ten czas, w którym po raz pierwszy coś słyszałeś, ale nikt ci nie pomógł zdefiniować, czy to był fizyczny ludzki głos, czy to był głos Boży. I co się tutaj dzieje w tej historii? Samuel spał w świątyni Pana, tam gdzie stała świątynia. Wtedy właśnie Pan zawołał: Samuelu. Chłopiec odpowiedział: jestem. Po czym wstał i przybiegł do Helego. Jestem, wołałeś mnie? Nie wołałem, odparł Heli. Wróć do siebie, śpij spokojnie. Samuel odszedł. Ta sytuacja dzieje się 3 razy. Za każdym razem on był przekonany, że Heli go woła. Ale człowiek, który już słyszał Boży głos, który podążał za Panem, troszeczkę bardziej był wprawiony, ale zrozumiał, że woła sam Pan. To mogło być niesamowite doświadczenie dla młodego Samuela, gdy po raz pierwszy mógł usłyszeć Boży głos. Dał mu wskazówkę. Jestem gotowy. Sługa Twój czeka. Nawet małe dziecko uczyło się rozpoznawać Boży głos. Dlatego czasem zadajemy sobie właśnie te pytania. Czy to jest Jego głos? Czy ta myśl jest moją myślą, czy Jego myślą? Czy ten wewnętrzny, cichy głos to On? Czy to jest zupełnie coś innego? A może miałeś jakiś czas temu pewne obrazy i nawet nie wiedziałeś, co masz z tym zrobić, bo nie pomyślałeś o tym, że Bóg mówi do ciebie w taki sposób, dając ci jakiś obraz. Uczymy się tego cały czas. Jezus mówi, co o owcach, że znają głos pasterza. Tak? To jest istotne, bo w dzisiejszym świecie, gdzie dotyka nas tyle bodźców, które przychodzą, słyszymy bardzo wiele różnych głosów. Odróżnić ten jeden właściwy. Nawet gdy wokół ciebie są ludzie zbawieni, którzy przychodzą z jakimiś rzeczami, ci mówią, to musisz odróżnić ten Boży głos. Czy to, z czym oni przychodzą, jest tym, co Pan faktycznie do ciebie mówi? Rozciągamy się w tej przestrzeni i będziemy się dalej uczyć. I wierzę, że to jest niesamowita euforia i radość, gdy jesteśmy w tym miejscu, że rozpoznajemy ten głos i chodzimy i mówimy, tak, Pan do mnie przemówił. Ja to już wiem, ja to poznałem, czekam znowu na to. Czekam znowu na tą chwilę. Każdego dnia staraj się z Nim rozmawiać. Rób tą przestrzeń, bo rozmowa, sztuka rozmawiania, tak jak brzmi ten temat, to też jest czas poświęcony na słuchanie. Bo z tym jest coraz gorzej w komunikacji. Często wjeżdżamy, że tak powiem, z buta, wylewamy te wszystkie rzeczy i dosłownie zakręcasz odbiornik. Jak on ma do ciebie przemówić, jak ty już jesteś, wiesz, gotowy, nie? Ty się wystrzelałeś, nawypowiadałeś. Później Pan do mnie nie mówi. Zapraszam już zespół. Kochani, powstańmy. I chciałbym, abyśmy się modlili. Chciałbym, abyśmy się modlili, abyśmy wykorzystali tą przestrzeń, gdy zespół będzie grał. Wiecie, ja zachęcam każdego z was. Nie wiem, z czym dzisiaj tutaj przyszedłeś na nasze spotkanie, ale wiem jedno, że żywy, potężny Bóg jest pośród nas w obecności swojego Ducha, Ducha Świętego, który jest tutaj pośród nas i może zmienić dzisiaj okoliczności twojego życia. Może zmienić to, co się dzieje w twoim życiu. Może dzisiaj potrzebujesz uzdrowienia. Może jesteś już tak bardzo zmęczony dolegliwościami twojego ciała, jakimś stanem choroby i wierzę, że dzisiaj jako Kościół razem tutaj możemy wołać i On może ciebie dotknąć w ponadnaturalny sposób. Ale pytanie... Czy ty w to wierzysz? Czy ty w to wierzysz, że dzisiaj możesz być dotknięty? A może potrzebujesz tego, aby modlić się o to, żebyś doświadczał Bożego głosu w swoim życiu? Bo tak dawno go nie słyszałeś, bo się pogubiłeś, może jesteś gdzieś daleko. Zatraciłeś tą umiejętność, potrzebujesz powrotu do tego, abyś wiedział, jak on przemawia do ciebie. A może masz inne potrzeby dzisiaj i może chcesz zrobić krok, który jest związany z aktem wiary tutaj do przodu, zachęcam cię, nawet nie musisz o tym mówić, ale zagwarantuję ci, że jak wyjdziesz do przodu, będziemy się z tobą modlić, bo po to tutaj jesteśmy. Ja serdecznie zachęcam, kochani, jeżeli czujesz, wykorzystaj ten czas, bo to jest miejsce dla Ciebie i dla mnie i dla działania Bożego dotyku w każdej możliwej przestrzeni, w każdym aspekcie. Ja zacznę się modlić. Czuj się wolny, nieskrępowany. Panie, dziękujemy Ci za spotkanie Twojego Kościoła, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją obecność, którą możemy tutaj odczuwać, Panie. Dziękujemy Ci za ten czas uwielbienia, który mieliśmy na początku, że Kościół również zgromadził się po to, żeby Ciebie chwalić i uwielbiać, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że po raz kolejny mogliśmy tutaj przyjść, żeby doświadczyć żywej obecności. Twojej obecności, która zmienia nasze życie, która nadała sens naszemu istnieniu. Panie, dziękujemy Ci za to, że mamy ten przywilej, że możemy z Tobą rozmawiać w każdy możliwy sposób, w każdej możliwej formie, w każdym czasie, w każdym miejscu. Nie ma żadnego ograniczenia, które spowodowałoby, że nie możemy z Tobą rozmawiać, Panie. Chcemy teraz spędzić czas, Panie, na modlitwie, Panie. Chcemy, abyś Ty nas dotykał, przemieniał, aby Twoja obecność doświadczała nas w ponadnaturalny sposób, Panie. Ja wierzę, że są osoby na tym miejscu, które potrzebują dzisiaj tutaj wyjść do przodu, które potrzebują pewne rzeczy zrzucić, uwolnić się od nich i to jest czas, w którym oni mogą tego dostąpić. Boże, przemieniaj nas, bo po to tutaj przychodzimy. Nie pozwól nam wejść i wyjść takim samym, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty działasz, Panie, że Ty działałeś i będziesz działał. Ale dzisiaj nie skupiam się na przeszłości i przyszłości, ale na tu i teraz, bo Twoja obecność jest tu i teraz w tym miejscu. Zachęcam Cię, jeżeli jeszcze się wahasz, wyjdź do przodu. Nie przejmuj się tym, co inni pomyślą. Kobieta chora na krwotok zaryzykowała wszystko. Mogła zginąć w drodze do Jezusa. Może dzisiaj jest coś, co Bóg zabierze. Zrób ten krok odwagi. Panie, dziękuję Ci za Boży Kościół, za ten przywilej bycia częścią tej społeczności, Panie. Za to, że Ty nieustannie mówisz, dotykasz, Panie. Chcemy, aby nasze modlitwy wzbijały się tam wysoko, Panie, przed Twój tron, Panie. Posilaj nas, gdy trzeba, Panie, wzmacniaj naszą wiarę w kryzysach, których doświadczamy, w sytuacjach, które nas, Panie, po prostu przerastają, to Ty jesteś tym, który nas ciągnie, Panie. Przynosimy wszystko, Panie, oddajemy Tobie wszystko. Posilaj nas, dotykaj wszystkich tych, którzy są chorzy, Panie. Potrzebują Twojego poddźwignięcia, posilenia, uwolnienia, uzdrowienia, bo to jest dostępne tu i teraz. Panie, czyń, co Ty chcesz, bo przecież właśnie niech się dzieje Twoja wola, nie moja, nie nasza, ale niech się dzieje Twoja wola. Amen.